Dzień dobry, dzień dobry. Witam w ten poniedziałkowy, listopadowy dzień. Audycja na stykach, 3 listopada. W Warszawie deszcz, nie wiem w jak innych częściach Polski, ale mam nadzieję, że ten wieczór może nie doda wam trochę słońca, bo w moim odbiorze nawet ulicznego brudu, ale w jakiś sposób poruszy od środka. Dzisiaj nie będę tylko dla was grała, tak jak przez ostatnie chyba 3 spotkania, bo miałam tyle premier i fajnych smaczków, z którymi chciałam się z wami dzielić. Dzisiaj mam gościa. Moim gościem jest Sot, Marcin Sot-Zięba. Przedstawię tak już w 3 członach. Ja, Ola Bucuła-Buczyńska, mamy 50-50. 3-3 gdzieś tam wyrazy, nazwy określające nas. Cieszę się bardzo, że wpadłeś, że jesteś w audycji na stykach w Radio Praga. Jak się czujesz, co u ciebie?
No, niedobrze, kurde, zmieniłem chatę, zmieniłem otoczenie. Mieszkam od 14 lat w Warszawie i po 14 latach się przeprowadziłem na nową chatę, więc to takie nowum w moim życiu. A muzycznie cały czas działam, teraz zagrałem dużą trasę z Paktofoniką, 50 koncertów około, mam 40 chyba, 8-7 w tym roku. Z Tedzikiem prowadzimy TD Nowy Live co czwartek, wbijam se tam na beatbox plus zrobimy sobie bekę z życia.
No wrócimy do tych wszystkich wątków, które
i,
już
i
tutaj...
To tak.
No, które pokrótce powiedziałeś. Dałeś w sumie duże streszczenie części, na pewno bloku pytań, tak to nazwę, które gdzieś tam mi krążą i chciałabym z tobą poruszyć, a ja jeszcze cię przedstawię tak szerzej ludziom, którzy nas słuchają. Fajnie, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, Sot, no tak jak już może mogliście skojarzyć, najpierw z Paktofoniką, czyli wczesne lata, 2000, beatbox i obecność w ekipie, obecność w środowisku, obecność na numerach, w sesjach studyjnych. Oprócz tego teraz, tak jak powiedziałeś, mamy przeskok, jakby to dalej funkcjonuje. Ten beatbox sobie wrócił teraz na streamingi i kanały Tedego. No i to jest duży szok, więc jak już w ogóle jesteśmy przy tym etapie, to sobie trochę poskaczemy sobie też z muzą, bo oczywiście w międzyczasie będę chciała przemycić trochę. Zaczęliśmy numerem Metro WWA, TD, Mada i tam można było też usłyszeć beatbox Sota i to jest jedyny numer, który dzisiaj będzie jakby nie z południa, on będzie dzisiaj z Warszawy i tym przysłowiowym, w cudzysłowie, metrem, pociągiem pojedziemy sobie potem w dół Polski. No i jesteśmy przy tym wszystkim, całym tym hip-hopowym rozpierdolu, tak to nazwijmy. Ale wróćmy może do początku, żeby też nie skakać tak szalenie. Czyli wracamy sobie do twojej młodości, takiej wczesnej, bo nie mówię, że teraz jest jakaś turbo późna, ale do tego czasu, kiedy powstawało wiele dźwięków w tobie, one może dopiero zaczynały kiełkować, wiele znajomości, które w sumie sprawiły, że jesteś tu, gdzie jesteś teraz też. No ale właśnie, ten pierwszy dźwięk, ten moment, kiedy poczułeś, że chcesz, żeby dźwięk przez ciebie przemawiał, ale tak dosłownie przez ciebie, a nie przez maszynę, powiedzmy.
Wiesz co, u mnie to było o tyle łatwiej, że ja usłyszałem beatbox na żywo pierwszy raz, bo jestem z Mikołowa, jeździłem na deskorolce, wszyscy spotykaliśmy, tak jak Rahim opisuje w piosence, czy w kawałku, jak to woli, w moich kręgach, kiedyś grono ludzi się zebrało, to mało, wszyscy spotykaliśmy się na mikołowskim rynku. Ja byłem tym skejtem z dekami i w ogóle nas było dużo skejtów w tamtym czasie. Rahim właśnie z GX Clanem, z MZD, z Kevem, Kamsem plus Maczorada Mezem właśnie w GX Clanie, Bakiem, który właśnie robił beatbox, i DJ-em Bambusem. Byli raperami, którzy tam się spotykali i wszyscy tak naprawdę się krosowaliśmy tam, no bo to 40-tysięczne miasto, ta subkultura się rodziła też, to był jakiś 94-5 rok.
Ile miałeś wtedy lat?
No jestem 80. rocznik, to jakby łatwo to liczyć,
sobie,
nie?
No.
Czyli miałem tam 14 lat, 15 lat miałem, jak zacząłem beatbox robić, bo właśnie usłyszałem, jak Buck robił beat, że robił... I mówię, kurde, ty wydajesz z siebie dwa dźwięki naraz, jak on to robi, nie? Mówię, też tak chcę umieć. No i gdzieś doszło do mnie, że raczej skaterem nie będę pro i nigdy nie osiągnę nic takiego więcej niż tam jakiś kickflip czy ollie na deskorolce. Poza tym wtedy też jeszcze nie było skateparków tak ogólnodostępnych, gdzieś tam były, w Warszawie tutaj były, ale na Śląsku raczej to tam gdzieś pod pomnikiem szło sobie pojeździć, gdzie do teraz tam fajny skatepark zrobili na Czechstawach. No i stwierdziłem, że chcę spróbować z beatboxem, bo jakby też próbowałem hip-hop atakować od strony MC, ale stwierdziłem, że to nie jest coś, co czuję i nie jakby, wiesz, nie miałem flow, nie łapałem z tym, nie? Ale beatbox strasznie mnie podjarał, bo grałem na pianinie i ogólnie miałem salonowy fortepian i chodziłem na lekcje muzyki na fortepianie za dzieciaka.
I gdzieś a to tam wiesz, zawsze... wtrącę, to pianino to było od ciebie wyszło do rodziców, że chciałbyś grać, czy to pokierowali rodzice?
Wiesz co, mama, bo ojciec mnie zostawił, jak zobaczył, że jestem rudy i mam 3 lata, nie? I odszedł od mamy, nie, tak zawsze się śmieję. No. Zresztą mój ojciec mieszkał w Warszawie, już niestety nie żyje i to też tak trochę skacząc w tym temacie, był reżyserem filmów animowanych i pracował tutaj w Warszawie. Kilka kreskówek wyszło spod jego ręki, że wieczorynki z mojego taty oglądali moi rówieśnicy. Mhm. Więc gdzieś tam zawsze była ta dusza artystyczna. Poza tym mój tata też był muzykiem wcześniej, zanim został reżyserem plus ogólnie malarzem też później na emeryturze obrazów. Zawsze gdzieś tam ta plastyka i muzyka gdzieś w naszym życiu była. Mój brat też gra do teraz na klawiszu, no bo przez to, że był ten fortepian, to wszyscy graliśmy po prostu na tym fortepianie i mama mówi, no dobra, też będziesz chodził na lekcje muzyki. No ale gdzieś tam ten fortepian nie był też takim czymś, co było moją pasją. Grałem, uczyłem się, zaliczałem, ale jakby to nie było to, nie? Mhm. No i gdzieś tam potem właśnie w tym późnym etapie usłyszałem tego baka i mówię, kurde, może z tej strony muzykę zaatykuję. Nie będę musiał siedzieć w domu, tylko będę mógł sobie ten beatbox z ziomeczkami robić wszędzie, wiesz? Ja jestem osobą bardzo towarzyską i nie lubię być sam. Zawsze lubię być z kimś, coś gdzieś robić. No wiadomo, każdy musi gdzieś tam odpocząć, ale ogólnie jestem taką duszą, no zresztą jestem znakiem zodiaku bliźniak, więc
to
też
samo.
Jakby,
wiesz,
totalnie nie mogę być sam, nie? I zacząłem ćwiczyć ten beatbox. Bak nie był pocieszony, że drugi beatboxer jest w Mikołowie, no i gdzieś tam się potem pospinaliśmy, bo jemu przeszkadzało, że ja robię beatbox, nie? Mhm. A ja się cieszyłem, że mogę z drugim ziomkiem. Ja to od razu nie poczułem, że nie chciałem baka wygryźć, czy wiesz, jakieś mieć tam jazdy, tylko chciałem po prostu beatbox robić, nie? No i ten. No i zacząłem jeździć na pierwsze imprezy do Mega Klubu w Katowicach. Tam DJ Felix organizował imprezy całej chaty. Miałem takiego VIP-a, bo byłem beatboxerem, jak w 96 chyba pierwszy raz pojechałem na tę imprezę. I wszedłem w Mega Klubie, wiesz, kurde, 16-latek, tam wchodziło chyba ponad 1000 osób wchodziło, nie? I grały już pierwsze jakieś tam były imprezy i ja zawsze się wbijałem tam, żeby beatbox zrobić. I pierwszym razem jak wszedłem i zacząłem sobie beatboxować, to wszyscy wow, wiesz, no bo nie było tak beatboxu ogólnie w 96, nie? No i tak zacząłem jeździć co tydzień do tego Mega Klubu, co tydzień tam beatboxowałem, nowe rzeczy się uczyłem.
A pamiętasz, kto się potem, bo jakby byłeś na początku jednostką w tym Mega Klubie, no i pamiętasz to... następną osobę, która się tam pojawiła w tej formie, a może się nie pojawiła?
Nie pojawiła
okay.
się. Nie pojawiła się przez wiele lat, potem zaczęli być, znaczy Bug też się pojawiał, ale potem jak zobaczył, że ja się rozwijam, on jakiś taki zamknął się w sobie i przestał jeździć, bo na pierwszą imprezę z nim pojechałem paradoksalnie. I właśnie zobaczył, że ludzie zareagowali fajnie na mój beatbox, no on zrobił to lepiej, no bo ćwiczył dłużej, no ale wtedy tak coś w nim pękło, że nie podobało mu się, że tam zaczynam jeździć, nie? Że sam pojechałem kiedyś bez niego. Jakieś takie szczeniackie po prostu, wiesz, no, akcje, że no, nie wiem, nie kumam, nieważne. No i później w następnych latach zaczęło Wzgórze przyjeżdżać, wszystkie te pierwsze ekipy hip-hopowe przyjeżdżały i zawsze mnie brali, bo tam Świetlik też to organizował, nie wiem czy kojarzysz, pewnie kojarzysz. No i Świetlik tam też mocno był takim jeszcze wtedy wolontariuszem, potem zaczął z tego zarabiać hajsa, potem no, stał się Świetlikiem znanym. I on zawsze mówi, dobra, dawaj przed największą gwiazdą, bo ty fajnie rozgrzejesz publikę, nie? Bo to takie było ten, nie? No i między innymi zaczął Tede przyjeżdżać właśnie do...
I tam się poznaliście.
I tam się poznaliśmy. W tym 98 chyba, czy no jak on te pierwsze imprezy zaczął jeździć do Mega Klubu i potem przyjeżdżał co chwilę. no to też siedzieliśmy potem wszyscy na backstage'u, jak to na imprezach hip-hopowych, no i się tam wszyscy docieraliśmy. Tam było fajnie, że ktoś inny, kto robi hip-hop, przyjeżdżał, to była taka wielka rodzina, nie? No i potem właśnie z Tedem miałem taką akcję, że ten, że jak była ta bitwa wielka w Płocku, no to ja już grałem z Paktofoniką, bo do tego wrócimy, jak się wziąłem w Paktofonice. I wtedy miał tę walkę i potem dołączył mnie do Gib Gibbon składu jako beatboxera i grali chłopaki, właśnie Eldo grał z, chyba Eldo grał z kimś tam jeszcze, PZ-a chyba nie było wtedy, ale część obrońców tytułu grała właśnie w katowickim megaklubie i wjechaliśmy tam z Boriksonem i z Tedem, oni przyjechali i oni, ja chyba nawet zadzwoniłem do Tedego, że jest impreza taka, nie? I on przyjechał z Warszawy specjalnie tutaj, wzięli mnie na scenę z Boriksonem, ja zacząłem beatbox, bo ich DJ nie chciał puścić kawałka i robiliśmy walkę freestyle'ową, wiesz, jako dogrywkę po Płocku taką małą, nie? I to stąd jakby się moja koneksja z Tedem wzięła, nie?
I mieliście tak z tą relacją, że no ona wtedy żyła i była dynamiczna, jakby tego nie nazywać. Mieliście jakiś przestój i nagle po latach...
Tak.
Okej.
No i właśnie potem była akcja taka, że ja się z Rahimem kolegowałem od już... A te pierwsze imprezy w salonie w ściśle określonym gronie, ja je zacząłem organizować. Przyszedłem jeszcze z takim moim ziomkiem Alfem właśnie do Rahima, żeby nam kasety pożyczył, jakieś magnetofony i zaczęliśmy na kasetach najpierw, potem DJ Bambus zaczął adaptery przynosić i te imprezy były cykliczne, że jak w mega klubie nie było imprezy, to ona chyba była raz w miesiącu, czy dwa razy w miesiącu była impreza, to my trafialiśmy w te dziury, żeby mieć swoje w Mikowie. I pół Śląska do nas przyjeżdżało do tego salonu gier na te imprezy. Że w ogóle to, wiesz, była impreza, która trwała do niedzieli do 17, nie? A tam taki melanż był. No i potem, wiesz, przez to, że się przyjaźniłem z Rahimem, przyjechał Gustaw, Fokus też tam zaczął przyjeżdżać, tam się Rahim z Fokusem poznali, potem Magik jakby z Kalibrem gdzieś tam kończył współpracę, to się dogadali, bo Rahim się z nim też strasznie przyjaźnił i jakby Magik był takim mentorem Rahima. No i stwierdzili, że razem zakładają skład. No a że ja byłem takim zawsze, wiesz, kurde, przylepą Rahima, no to zawsze przychodziłem do niego na chatę i całą płytę Paktofoniki, jak oni nagrywali, no to ja siedziałem z nimi, dawałem tam jakieś swoje uwagi, że na przykład, no a może by tak zrobić, a może tak, a oni, dobra, no, spróbujemy. Rudy powiedział, może będzie fajnie, może nie będzie fajnie, zawsze możemy zostawić, nie? Więc jakby też miałem jakiś taki mały wpływ, jakieś skity tam dogrywałem, no tak jak na spontanie.
A właśnie, jak już
nie?
jesteśmy w tym, że byłeś przy powstawaniu tej płyty, no i ta chyba jedna z bardziej słynnych taśm z twoim udziałem, czyli Popatrz. Pamiętasz ten moment, jakby czy to wyszło bardzo spontanicznie, jak ktoś zanucił?
Nie,
bo tak to
ja
brzmi.
Wiem, jak to było, ja ci opowiem.
To ja pamiętam się wcale nie dziwię,
doskonale
że,
tę historię.
Że ty wiesz, no.
Było to tak, że pojechaliśmy spotkać się z Magikiem i z Fokusem, przyjechaliśmy do Katowic na dworzec, jak jeszcze był stary dworzec, no ty możesz tego nie pamiętać, była taka estakada, którą się wchodziło na dworzec, a pod spodem były przystanki autobusowe i czekaliśmy na Fokusa z Magikiem, a ja Rahimowi pokazywałem, że, bo słyszałem Razela, ten pifium rather on nap, nap, wiesz, i strasznie się tym podjarałem, tylko nie umiałem tego zrobić tak jak Razel, to stwierdziłem, że zrobię se Popatrz, bo py jest na py i wiesz, i po prostu zacząłem se robić Popatrz, rozkminiłem to i pokazałem to Rahimowi, nie? I Rahim mnie podpuścił, żebym Magikowi to pokazał, tylko że myśmy teraz wtedy chodzili z dyktafonem, który miał mikrofon taki mały, pojemnościowy i zgrywaliśmy właśnie jakieś pomysły na skity, że Rahim z przyczajki co chwilę włączał, nas zgrywał, wiesz, jak teraz nagrywają się w internetach, tylko nie krępujące akcje, tylko śmieszne, nie? Zresztą tak skit też powstał Chcę Smoka, nie? Jak ten w moich kręgach, nie w moich kręgach, tylko Rób co chcesz. I Rahim do mnie, ty pokaż Magikowi, zrób beatbox, zrób jakiś beatbox, nie? I ten, no i ja zacząłem robić te Popatrz, tak jak potrafiłem wtedy. Ja naprawdę 4 dni ćwiczyłem wtedy, jak to nagrywaliśmy, nie? No i Rahim mnie z przyczajki nagrał. Po czym no, weszło to na płytę tak naprawdę w takiej formie, bo to było z dyktafonu zgrane.
I potem całe masy tak naprawdę przyśpiewujące sobie to i ten dźwięk i popatrz w różnych zakątkach Polski, na różnych podwórkach i pod różnymi klatkami. No. To poszło bardzo, bardzo falowo.
No poszło takim viralem, jak jeszcze nie było pojęcia viral.
Tak,
nie?
To on już wtedy nim był. No to prawda. Słuchajcie, my wrócimy zaraz do rozmowy, ale przepleciemy to trochę dźwiękiem i włączymy właśnie też być może w ten sposób gdzieś to powstało, wyszło, może nam zaraz o tym opowiesz, ale ten krótkie zarejestrowane dźwięki WC-towe, w sensie WC, Paktofonika i SOT.
Halo. Co tam?
Uwaga, wszyscy do schronu. Max super hiper mega MC. W kolejce do mikrofonu. Siewca pogromu, właściciel tronu. To zwiastun nadejścia chwili Armagedonu. Potężnym jest już jego stadium embrionu. Piorunujący jak Zeus dla tych zbiorun ochronu. Trwały i twardy jak konstrukcja żel betonu. Swój stonu, albo czekacze akcjonu. Max super hiper mega MC. Max super hiper mega MC. Max super hiper mega MC. Czy trzymam cię w ręce? Max, super, hiper, mega, MC. Max, super, hiper, mega, MC. Max, super, hiper, mega, MC. Strasznie super, hiper, mega, MC.
No i proszę państwa, to była ta krótka, niespełna, minutowa zajawka tego, co dzisiaj będziemy słuchać, bo będziemy dzisiaj głównie skupieni na Śląsku, nie tylko na Paktofonice, Kalibrze czy Pocahontas. Wplotłam to jeszcze trochę innych wykonawców, czy nam się uda. Jest różnie, bo jest wiele wątków do poruszenia, więc tego nie obiecuję. Audycja na stykach, moim gościem dzisiaj SOT, jestem Ola Buczyńska, widzimy się co poniedziałek bądź co drugi poniedziałek o godzinie 17. A my wracamy do rozmowy. Skończyliśmy na wątku słynnej taśmy i słynnego numeru z kitu Popatrz zarejestrowanego z Przyczajki i możemy kontynuować jak najbardziej ten wątek, jeżeli chcesz jeszcze jakąś akcję, zanim ja zacznę drążyć i pytać.
Nie, teraz WC też ma historię dobrą.
No
nie?
To tak, słuchamy.
Bo tam jakby, wiesz, historia jest no krótka, po prostu z Przyczajki dyktafon nagrana, a WC to jest w ogóle prawdopodobnie pierwszy numer, który został zarejestrowany na nowym sprzęcie, który Gustaw kupił, bo płyta Paktofoniki tak naprawdę była w pokoju Rahima w mieszkaniu nagrywana, nie? I Rahim mówi: ej, SOT, zrób tylko beatbox jakiś, nie? A ja tam: halo, co tam, sprawdź co ta. I wiesz, nagrałem to. I to był prawdopodobnie pierwszy w ogóle w Maxflow nagrany kawałek, bo to był próbny po prostu beatbox nagrany, tylko żeby Rahim sprawdził sobie, jak brzmi dźwięk. I on dograł ten bas sam, bo on mi potem na drugi dzień mówi: ty, a zrobiłem z tego twojego beatboxu beat zrobiłem, nie? I dograł ten bas. Teraz ja to gram na żywo na koncertach, lupuję na luperze, nie? I Magik przyjechał i mówi: ale fajny beat, a ja mam taki tekst, nie? Max super hiper mega MC, chodź, SOT, mogę się dograć do twojego bitu, nie? A ja mówię: no kurde, dograj się, mordo, zajebiście mieć z tobą numer, nie? I to tak naprawdę ten numer to jest bo Max super hiper mega MC on to wykorzystał gdzieś na Kalibrze wcześniej, ale nigdy tego nie nagrał na płytę. Mhm. I on ten tekst po prostu wyciągnął i go zarapował i został nagrany. I to jest numer, który tak naprawdę był próbą mikrofonu, nie? A no, też wyszła. Jest numerem, który jakby był dłuższy, to był mega bangerem, nie?
Oczywiście. No, też zastanawiałam się, jako mało lata i zakochana w tej płycie od początku, gdzieś tam przez starszych znajomych, przez to, co się słuchało u mnie gdzieś tam w domu, jak byłam na to nakierowana i pamiętam do dziś z telefonu, z kaptura, cała ta płyta, idąc do szkoły, wracając ze szkoły, w przerwie, w toalecie, wszędzie opętało mnie to, no, doszczętnie. Ja polecę, właśnie zapytam też, ale polecam ze swojego doświadczenia, bo ja pamiętam, miałam 14 albo 13 lat, jak Jesteś Bogiem wyszedł ten film, jechałam do innego miasta, do kina z koleżankami i zrobił na mnie duże wrażenie, ale ty jako osoba uczestnicząca w wydarzeniach, które były opowiadane, uważasz, że no wiadomo, to jest film, nigdy nie będzie to jeden do jeden oddalny, ale czy uważasz, że ta robota została wykonana w porządku? Jakby jest, jest to...
No dla mnie to jest kontrowersyjne, bo generalnie... bo to jest... czytałaś książkę Macieja Piłsudskiego,
tak, najpierw
nie?
czytałam książkę
no
i potem
No i jak
potem
oglądasz film,
film,
to to jest jeden do jeden książka, nie? Jakby my, jak Maciek z nami jeździł, miał tę książkę pisać, to my go prosiliśmy, żeby on nie pisał tego, że wiesz, że tam palimy, jak melanżujemy, no takich rzeczy, co wtedy nie chcieliśmy, żeby nasi rodzice o tym, wiesz, jeszcze byliśmy tak naprawdę dzieciakami, którzy stali się dorośli i nie chcieliśmy gdzieś, wiesz, o tym tak w szczegółach pisać, jak to było naprawdę, jak to na melanżach takich. No nie robiliśmy jakichś takich rzeczy, kurde, z których, wiesz, człowiek by nie był, nie mógł sobie w lustro spojrzeć, no ale jednak to samopalenie gibonów było gdzieś tam takim przypałem dla nas przed rodzicami i się wstydziliśmy tego. Więc on to tak pisał, miał wizję artystyczną i to jest generalnie tak, jeśli chodzi o prawdziwą historię, to gdzieś 30%. I wiesz, dla mnie takie najbardziej bolesne jest przedstawienie mamy Rahima, bo tam ona jest w filmie pokazana jako taka, w cudzysłowie, żeby źle tego nie powiedzieć, tępa ślązara po 7 klasach podstawówki w tym filmie jest pokazana, a to jest zupełnie odwrotna osoba. Mama Rahima jest osobą, która zawsze śpiewała w chórze miejskim, jest osobą wykształconą, która, wiesz, tu do opery sobie pojedzie, jest ciekawa życia, jest osobą inteligentną, nie? I jakby jest totalnie odwrotnie pokazana,
wiesz,
nie?
To, ta różnica dało się zauważyć, jak czytałam też książkę Rahima no. i w porównaniu do przedstawienia tam, w tamtej historii, a jak było w książce napisanej przez niego, to było to...
Było to odczuwalne, czuć, nie? No. I jakby, wiesz, tak samo to, że Rahim już miał 3X-Klan, Magik miał Kaliber, nie? No Focus, Kwadrat, Skład, ale on był jakby takim czarnym koniem tej płyty. On dołączył, bo po prostu był dobry, nie? Chłopaki stwierdzili, że Focus fajnie, jak będzie w składzie, no bo no, Focus jest Focusem, nie ma co tu dyskutować, nie? I wiesz, i gdzie jakieś włamanie do szkoły? No przecież oni pierwsze 3 numery nagrali w katowickim Strasznym Dworze, tam było studio nagrań na Ligocie i oni normalnie w profesjonalnym studniu nagrali Priorytety, Ja to ja i Gdybym. To były pierwsze 3 numery, które w ogóle poszły w Polskę.
I zobacz, i to są tak naprawdę chyba 3 jedne z bardziej rozpoznawalnych z tego numeru, już nie mówiąc o wiadomo tym największym, ale można by powiedzieć, że jakby poszły 3 numery i te 3 numery chcąc nie chcąc stałyby
promocje
się teraz
zrobimy.
Singlami
tak,
wybranymi.
Bo one,
no.
Wiesz, one 2 lata przed wydaniem płyty krążyły, stąd się Gustaw wziął, skąd się zainteresowanie chłopakami stało, przez to, że oni puścili te płyty i to już w niekontrolowany sposób poszło po całej Polsce się, wiesz, że jest taki zespół Rahim, Magik, Focus, kurde, wiesz, i to jest fajne, nie? I dlatego się pojawił Gustaw i potem poszło jak poszło. Oczywiście chłopaki unieśli ciężar nagrania płyty, no jak widać, no stała się płytą ponadczasową i myślę, że to jest taki, jak teraz, nie wiem, dla starszego pokolenia jakiś Perfekt czy coś takiego, no to gdzieś Paktofonika jest dla naszego pokolenia i kolejnych innych. Wiesz, w ogóle grając teraz koncerty te, które grałem z chłopakami, bo też miałem taką trochę przerwę koncertową, bo też jak mieszkałem w Warszawie, to grałem jakieś jednostkowe rzeczy. No to kurde, to dla mnie było szokiem to, że od takich naprawdę 10-12-latków do 60-latków takie całe spektrum w ogóle, wiesz, ludzi przychodziło na koncert, nie? I myśmy mieli na trasie tyle co za bilet, to miała być taka trasa klubowa, taka mała, wszędzie mieliśmy sold out, 100% trasy, 100% sold out, nie?
Wiesz, mówisz o tym i ja mam ciary, bo byłam na kilku koncertach i nie pamiętam, gdzie byłam na pierwszym koncercie Paktofoniki już w składzie aktualnym, ale pamiętam, że zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, raz, że ja to przeżyłam bardzo, ale dwa, że nie byłam pewna, bo to było jednak po latach i miałam taką wewnętrzną, powiedzmy, obawę, że
czy
nie będzie dużo
udźwigną,
ludzi.
Nie?
Nawet nie, że czy oni to udźwigną, nie? Że jakby, że ja tak to kocham, a w moim odbiorze tych ludzi może aż tylu nie być. I ja nie wiem, czy ja to nie był jakiś festiwal i ja nie stałam sobie gdzieś przy DJ-ce gdzieś z tyłu, na tyłach sceny. Być może to była rapstacja któraś wiele lat temu. Nie wiem, mam jakieś takie spojrzenie.
2 lata temu graliśmy
jeszcze,
na
Rapstacji. Jeszcze wcześniej. No, bo ja już 2 lata temu nie byłam. To jeszcze wcześniej i chyba ciebie nie było akurat.
No,
ale,
to mogło mnie nie być.
No i pamiętam, że był szok, bo jakby było przejście między tą główną sceną i tą sceną oldschoolową, gdzie ta różnica w ludziach była dość duża i tu nagle te tłumy, które się zjawiły i tak jak mówisz, potem same soldauty, No, pokazało to, jak to jest duże i to spektrum właśnie różnic wiekowych. Ja pamiętam, jak rozmawiałam z ludźmi, gdzie widziałam, że to są dzieciaki 17-18 lat i przewijają sobie te teksty od A do Z i są totalnie zajawieni i widzę, że to serducho jest bardzo, bardzo mocno w tym rytmie. I zastanawiałam się nad tym, ja jako słuchacz, też i dziennikarz, jakby skąd się wziął ten fenomen? Jak to się stało, że to tyle leżało? Chłopaki sobie robili swoje rzeczy swoją drogą, swoje własne płyty, projekty i nagle, wiesz, powrót po latach, gdzie to nie było podgrzewane. Był film, ale potem już, wiesz, jakby
potem
była...
było 10 lat przerwy,
tak,
nie?
Tak, dokładnie.
Bo film był w 2012 roku, a koncert w Spodku ten, od którego tak naprawdę tak, to potem poszło. To był chyba 22,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, no to było po
22
albo
23,
świeżo.
Nie? No, 22
tak,
chyba.
I wiesz, i to, no jednak to leżało,
i
o tym
wiesz,
się nie mówiło.
I wiesz, co było najśmieszniejsze? Jak chłopaki mówili, że będzie koncert, to wszyscy, a dobra, oni już powinni to sprzedawać, bo ten, żeby Spodek zapełnić, na. To w dniu ogłoszenia biletów, w 23 godziny cały Spodek 12 tysięcy biletów się wyprzedał, i drugi się wyprzedał w 97%, nie?
No, to jest fenomen.
I był dzień po dniu, nie? Czyli jakby, wiesz, było to zapotrzebowanie na to i potem te koncerty pokazały, że no, ludzie to kochają. Ale myślę, że to jest moc tych tekstów, że one mają przekaz, że one są o czymś, one przekazują dobre wartości. Młode pokolenie, wiesz, to nie jest tylko banda debili, którzy chcą słuchać o, wiesz, o melanżu, i o, ten, tak, o tych wszystkich tak. strasznych rzeczach, tylko jakby też szukają gdzieś wartości w muzyce, nie? Bo jest bardzo dużo inteligentnych ludzi, przynajmniej tych, z którymi ja rozmawiałem na koncertach, to wiesz, rozmawiasz, kurde, z 15-latkiem, a on ma takie w ogóle, wiesz, spojrzenie na świat inteligentne, że wiesz, naprawdę włosy dęba stają na ręce i mówisz, kurde, fajnie, że tacy ludzie przychodzą na koncerty, nie? Że chcą szukać, wiesz, fajnych wartości, nie? Dobrych wartości.
To jest niesamowite, bo tak jak, no ja już wiele razy i poznając ludzi, rozmawiając z różnymi twórcami, no widać też, że ta funkcja muzyki, przede wszystkim rapowej, się... no zmienia, trochę przeistacza i tak jak mówisz, wartości, tekst, żeby się zasłuchać, zasłyszeć i wynieść coś z tego jest ważny, ale trochę w mniejszym stopniu, jednak ta funkcja muzy tego rapu bardzo poszła w stronę jakby muzyki czysto rozrywkowej, więc no bezrefleksyjnej, pobuja, do zabawy i wiesz, więc to jest super, super, że to zauważasz, że się z tym spotykasz, konfrontujesz, to bardzo rezonuje. Jak jesteśmy przy tych koncertach, przy tym powrocie, była przerwa i nagle po prostu podniosłeś całego tego wydarzenia. Jak ty się czułeś, jakby emocjonalnie przede wszystkim, zanim to się wydarzyło, zanim był ten sold out, ale jak powstał ten pomysł, żeby to robić, że ty będziesz tego członkiem i wiesz, i dźwignięcie tej wartości emocjonalnej, tego, czy damy radę odgrzać znowu tę legendę do góry, czy ktoś przyjdzie, wiesz, całe to zaplecze emocjonalno-mentalne.
Wiesz co, ja dużo rozmawiałem z chłopakami teraz na tej trasie właśnie i też oni nie wiedzieli, jak to będzie, nie? Mówią, albo się uda, albo się nie uda, nie? Jakby jest rocznica, był COVID, czyli nie szło tego zrobić w COVID, więc zrobili to, to czyli to był grudzień 21, wychodzi na to. Więc trzeba to zrobić, albo 22, teraz już nie wiem.
Jakoś tak.
I oni po prostu to zrobili i to im pokazało, że w tym jest moc, nie? I potem oni w to uwierzyli i grali tych koncertów jeszcze to z orkiestrą, co oni teraz mają, to w ogóle. A moja rola była taka, że no ja byłem od początku jakby w tej ekipie, no i też jakby nie patrzeć, popatrz jest po Jestem Bogiem, Chwilach Ulotnych, też jednym z większych bangerów na tej płycie. I to słychać na koncertach. Jak ja robię popatrz, to nieważne, czy jest 500 osób, czy 30 tysięcy osób, czy robię to na męskim graniu, kurde, gdzie naprawdę w tym roku miałem nie grać, ale w końcu wbiłem się, wziąłem od Rahima mikrofon, bo nie było czasu jakby tam, nie? I kurde, i tak jak zrobiłem popatrz, wszyscy śpiewali po horyzont, nie? Więc jakby to jest coś wielkiego.
Ale miałeś obawy? Że to właśnie po tych latach nie pójdzie? Że...
Nie miałem obaw, bo po pierwszym koncercie jak zagrałem, to zawsze to działało.
A no przed pierwszym? Zanim to właśnie się wydarzyło, zanim zobaczyłeś, że działa?
Ale nie, to ja gdzieś tam popatrz robiłem incydentalnie, gdzieś jak się pojawiałem na scenie, to zawsze działało, to po prostu zawsze działa, nie? Więc jakby tutaj nie ma opcji, żeby nie zadziałało.
A urosłeś na nowo? W sensie, czy twoja... może zajawka, może to wspomnienie, wiesz, początków tego, jak to powstawało.
Wiesz,
czy
co?
Poczułeś się tak, no tak trochę jak na początku?
Tu musimy trochę do tego wrócić.
Wróćmy.
W całej tej historii, bo wiesz, graliśmy Paktofonikę, w 2003 roku zakończyliśmy.
Ja poszedłem... To był, który? 21?
Jakoś no nieważne, tak, no. Chyba 21. Potem ja poszedłem się tam edukować, szkołę sobie zrobiłem w końcu, bo nie miałem czasu, jak graliśmy wcześniej koncerty, się edukować. I potem miałem przerwę i w 2007 roku założyłem z bratem Rahima Minixem i z Bartezem, z Escobarem, który wygrał w WBW w 2007 i z Michaelem, który po prostu freestyle'ował i Emilią, która z Grypsonem potem śpiewała finalnie. Założyliśmy zespół Bzyd Sound System. B3ZT Bzyd Sound System i nagraliśmy w ogóle epkę Reinstrumental. Była cała ustami zrobiona, bo my trzech beatboxerów byliśmy, którzy, ja na przykład robiłem bas, Minix robił perkusję, Bartes robił gitarę, potem go ten Milan Serwański Linku zastąpił, bo tam Bartes mnie ćwiczył. No i Emilia śpiewała, chłopaki rapowali i myśmy tak całe koncerty grali, wiesz, w ogóle, że to też była fajna zajawa. Potem jak to trochę upadło, to zaczęliśmy grać z tym, z Rahimem płytę Podróże po Amplitudzie i potem po tej płycie w 2011 roku wyjechałem do Warszawy. Gdzieś tam się poróżniliśmy, że ja wyjeżdżam i po prostu przez to się Bzyd rozpadł, no, się trochę na mnie zdenerwowali, ale potem wszystko wróciło do normy. No i ja jakby też chciałem zmienić coś w swoim życiu, bo poznałem dziewczynę, chciałem wyjechać ze Śląska. No i tak zostałem już tutaj do teraz, nie? Co prawda z kimś innym mam dziecko, inaczej moje życie się potoczyło, ale też dobrze. I właśnie chyba w 2019 roku na Śląskim Rap Festiwalu spotkałem Tedego i wiesz, i tak gadamy, on mówi, o co, od dawno cię nie widziałem, co tam u ciebie, gadka, mówię, no mieszkam w Warszawie, mówię, co ty gadasz, to czemu się nie odzywasz, nie? Ja mówię, no bo kurde, nie wiem, tak nie chciałem cię nachodzić, wiesz, mówię, kiedyś tam się spotkaliśmy na ulicy, szedłeś z ziomkami, no to tak, wiesz, tak przywitaliśmy się, ale tak nie poczułem jakiegoś vibe'u jak wcześniej, nie, mówię, nie chciałem się narzucać, mówię, co ty głupi jesteś, ten, przychodź ten, do mnie, przyjdź do mnie, nie. No i potem jego ówczesny menadżer do mnie zadzwonił, zaczęliśmy się przygotowywać na ten właśnie Sport 2021. Ja potem trochę z nim pojeździłem, trochę pobeatboxowałem, trochę pohypowałem go, ale wtedy mówi, Sot, ty przestań się zajmować hype'owaniem, bo hype'owanie spoko, możesz hype'ować, ale co ty chcesz hype-manem zostać? Nie, ty jesteś Sotem, ty rób beatbox. I on mówi, przyjeżdżaj do studia, przecież jesteś, dał mi klucze do studia, wiesz, jesteś z nami w ekipie, jesteś tutaj, mieszkasz w Warszawie, się przyjaźnimy i wiesz, i mówi, żebym ćwiczył beatbox. I zacząłem sobie to, wziąłem do serca, zacząłem z powrotem trenować beatbox. No i właśnie przez to, że trenowałem, bo mnie Tede namówił do tego, jestem teraz też częścią ekipy MWJ i tam cały czas jestem w studiu, kiedy mam tylko wolny czas, spotykamy się, wiesz, mamy fajny flow. Teraz jak, ogólnie jak Tede nagrywa, to zawsze mu przeszkadzam, nie? Zawsze mówię, a patrz, tutaj fajnie nagrałeś w tej linijce, zobacz jak tu poleciałaś, on mówi, ty dobra, nagrywam tak, nie? I bardziej to jest na takiej zasadzie, że tam nie ma jakichś takich relacji, nie przeszkadzaj, bo nagrywam czy coś, tylko jesteśmy na serio kumplami. I chłopaki zobaczyli, że zacząłem się u niego pojawiać na live'ie, zacząłem beatboxować i też przez to, że trenowałem i dalej trenuję, no skilla po prostu sobie napompowałem, nie? No i chłopaki zobaczyli, że nie jestem Sotem, który tylko przyjdzie i wiesz, tylko że zrobię beatbox na serio, nie? No i wzięli mnie z powrotem, przywrócili, że tak powiem, do grania, gdzie mam swoją solówkę, w której pokazuję to, co teraz robię. Gram w WC, nagrywam na looperze perkusję, bas i rapuję zwrotkę Magika pod mój nagrany beatbox. To też fajnie siedzi na koncercie, ludzie mega na to czekają, no i potem popatrz sobie robię, nie? Więc jakby też mam swój taki showcase w czasie koncertu Paktofoniki i w sumie to trochę Teda mu zawdzięczam, nie?
Super, super, że cię wyciągnął i na nowo skrzesił te zajawy i rozwój, a jak jesteśmy przy beatboxie, ty uważasz, jakby ja jestem obserwatorką też od lat tej sceny, teraz może trochę mniej aktywnie, No ale nie pojawia się ten beatbox. W sensie, moim zdaniem, trochę beatbox oderwał się od hip-hopu i od rapu. Nie jest to już tak jednym organizmem. Nie widuję tego za bardzo. Jakby to, że widzę ciebie na scenie, jest takim trochę fenomenem i trochę jednostkową akcją, niż faktycznie to funkcjonuje. Może ty masz, wiesz, inne spostrzeżenie, może
mam inną... na to spostrzeżenie, wiesz?
Okej.
Jeżdżę na zawody beatboxowe jako obserwator, bo po co mam startować? Może kiedyś sobie wystartuję w Mistrzostwach Polski. Mam taki plan, ale jak będę czuł się na tyle dobry w tych skillach nowoczesnych, to wtedy stwierdzę, że fajnie byłoby startować, przynajmniej żeby jakieś top 4 złapać, bo to jakby też fajnie się pokazać na jakimś poziomie takim, bo beatbox jakby sceniczny, a battlowy to jest tak samo jak freestyle na WBW i kawałki, nie? Jakby wiesz, no, ja na przykład nie jestem fanem tych battlowych freestyle'ów, bo czasem tam takie głupoty gadają i tak to się w ogóle nie trzyma ani rytmu, ani niczego.
Oj, byłam ostatnio na jakimś WBW, to nie był finał, tylko jakiś chyba pre coś tam.
Tak,
ale
ja tego nie mogę słuchać
po prostu. Ja wyszłam po pół godzinie, było dla mnie to tak kwadratowe, tak...
Tak.
Tak zerowe, w sensie zero smaku, zero stylu, ja miałam takie, kurde, nie chcę.
Takie tylko wykrzykiwanie po starej, tak. Czy po czymś.
No i samo właśnie uszy, bolały mnie uszy od tego, jak bardzo było krzyczane do Majka, bez umiejętności operowania, żeby ten
wokalem,
głos wyszedł
głośny,
bez darcia się, więc ja po prostu wyszłam i tak, to mnie nie przekonało.
I ja uważam, że beatbox, mamy naprawdę, jeśli chodzi o beatboxerów, światowy już poziom, można powiedzieć.
Kto u nas teraz jest?
Schneider jest takim kotem, nie? Jeśli chodzi o Schneider, Xanti, no jest tam kilku chłopaków, którzy po prostu są taką topką, która coś sobą, wiesz, Bobby też fajnie beatboxuje, którzy, tylko że tam jest taki problem, że oni wchodzą, nawalą tych dźwięków tyle, że wiesz, na koncercie jak wchodzisz na scenę, to musisz trochę bujnąć tą publiką,
no,
coś prostego zrobić, potem, potem pokazać skilla w czasie, a oni by tak chcieli wejść i
zabić.
Wiesz, no, że zawsze
wystrzelać się od razu.
Wiesz, no to jest lepsze,
no,
nie?
Przygrówić trochę, no,
żeby
jednak,
zrobić
nie?
Jakiś groove, wiesz, żeby zrobić coś dla ludzi, żeby ci ludzie się nie stali i patrzyli, co on to zawalił dźwięków.
To jest dobra analogia, tak jak się często określa rapera, że jest raper dla rapera i raper dla publiki, nie?
No.
I tak bardzo często było, nie wiem, o Biszu, o Fałenemie, że to są raperzy dla raperów, bo nie bójnie to w większej masie ludzi, jakby właśnie, jeżeli chodzi o zagrówienie. No ale tu są gusta i guściki, opinie są różne, a jesteśmy przy tym beatboxie, wymieniłeś parę tych ksywek, nie orientuję się tak naprawdę praktycznie w ogóle w scenie beatboxowej. Jak to teraz wygląda? Czy na przykład jest tam jakiś sponsoring, tak jak dyskorolka ma sponsorów, ma swoich
zawodników?
No
właśnie, beatbox jest taki pomijany. Nie wiem dlaczego, bo ci ludzie wszyscy, którzy coś osiągnęli, oni jeżdżą gdzieś tam na jakieś te zawody, zarabiają jakieś tam pieniądze z tego, ale to nie są wielkie pieniądze i poza tym, że oni gdzieś na zawodach czy na jakiejś, kurde, imprezie, którą sami sobie zorganizują, grają, to oni nie grają dużych festiwali, to nie są zapraszani, wiesz, na imprezy, gdzie wyjdzie gość, tak jak na przykład taki Wing, kurde, Winga kojarzysz, tak. Nie? Wing wyjdzie na jakimś wielkim festiwalu i zrobi, wiesz, kurde, coś wielkiego, nie?
Podniesie ten tu.
To jakby, wiesz, ja będąc dużo gorszym beatboxerem, bardziej spełniam tę normę Winga w Polsce, grając na tych wielkich festiwalach, choć uważam, że jestem o wiele gorszym beatboxerem od tych wszystkich polskich beatboxerów, którzy są naprawdę kotami i uczę się z nimi. Ja teraz w ogóle też jest taki beatboxer Jęzor, z nim założyłem sobie skład i robimy sobie tag team taki beatboxowy, żeby właśnie wchodzić w dwóch, wiesz, na tych wielkich festiwalach i też chcę trochę tak przemycić tego nowoczesnego beatboxu, tylko chcę go tak trochę wyszlifować, żeby on był taki, żebyśmy nie batlowali się, tylko żebyśmy się wymieniali i żeby to bujało, nie? Mhm. Więc jakby ćwiczymy ten stan taki nie wejścia i połamania psychiki ludziom, tylko że bujnięcia nimi i potem złamania im na samym
trzeba
końcu bujania.
Tak, tego, tak. Że dostaniesz tam, wiesz,
głaszka, a na końcu dajesz takiego plaskacza z zewnętrznej.
Wiesz,
nie?
Bo to też się zastanawiałam nad tym, obserwując różne bardziej undergroundowe w sumie festiwale, chociaż ostatnio wiem, że na Hangie, jak było był ten, celebracja Dilgangu, nie wyszłam w ogóle poza strefę sceny, ale i trochę żałuję, no bo potem mi opowiedzieli ludzie, że oprócz merchy była opcja na dziary, była mata dla b-boy, więc gdzieś tam to było liźnięte, ale dużo w tych undergroundowych jakichś jamach jest opcji, że mamy rap, mamy b-boy, mamy graffiti, jest DJing i jakby o te elementy się dba, stara się gdzieś tam na nowo połączyć, a tego beatboxu totalnie naprawdę nie ma. Prykson go przemyca gdzieś tam na koncertach, nie? I to też są, wiesz, jakieś takie rzeczy. My do beatboxu za chwilę wrócimy, bo ja bym chciała przemycić wam jeszcze trochę dźwięków i tak jak była mowa o Grupsonie, o Rahimie, to bardzo bym chciała włączyć numer, który też katowałam w gimnazjum, to była chyba pierwsza klasa, dawno go nie słuchałam, Podróże po Amplitudzie, o czym wspomniałeś, Rahim Abradab, Grupson i Fame, Radio Praga na stykach.
Sprawdź to, dobry wieczór,
siemanko,
boy. Original Root Boy Style. Grupson, Rahu, Abradab.
Nie mam czasu, stary. Dokładnie tak.
Jedziesz. Nie mam czasu na garnitur, kanty, fanty na szyję. Odbijam od słabych bitów, mam w tym doświadczenie. Nie mam czasu na hipokryzję, usta słowem zaszyję. Wolę hipowizję niż telewizję, żyję, bo raz się żyje.
Nie mam czasu na dzień, gdy mam chęci na noc. Nie mam czasu na sen, gdy mam siłę i moc. Nie mam czasu być ładnym i czyimś podwładnym czy sławnym. Ja muszę być ponad tym.
Nie mam czasu jechać, klepać się po plecach, na spędach, fetach i bankietach. Pasuje tam niczym pop i metal. Mogę ich zbluzgać, a zwalić na tureta. Wolę inspirację z lasu niż z rynku. Nie mam czasu dla bandytów marketingu. Sławnych damy w tingu, to nie nasza praca. Odżyjemy w coś na ringu i tak się opłaca. Mówią na mnie niepoprawny, za arty zabawny. Stosunek do spraw ważnych, dziś fame zostawmy. Kotka i myszkę się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławnym. Mówią na mnie niepoprawny, za arty zabawny. Stosunek do spraw ważnych, dziś fame zostawmy. Kotka i myszkę się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławnym. Nie mam czasu się z kim zadawać i udawać, że mi nastrój poprawia. Niczym nie napawając uzmysławia, za wąski gzym zby nogi stawiać. Nie potrzebuję do życia kompasu, ma wyobraźnia Monalizą. Korzystam bez ambarasu, wasu i poza schizmą. Pomysłów zasób nie warują mi tych tłumków, mówię ci ziom. Nie mam czasu na bycie pizdą.
Nie mam czasu na zastu, nie mam czasu na jedzenie, ale mam w chuj czasu na siedzenie i palenie. I mam słów zasób, z niego korzystam w dwójnasób. Raz klnę jak szef, raz nie i spasuj.
Nie mam czasu na czesanie się na bok, a zamiast grasu jarania Lady Gaga. Może kiedy zaszczycą mnie uwagą i wyjdą na zewnątrz swych synagog. Mówią na mnie niepoprawny, za arty zabawny. Stosunek do spraw ważnych, dziś fame zostawmy. Kotka i myszkę się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławnym. Mówią na mnie niepoprawny, za arty zabawny. Stosunek do spraw ważnych, dziś fame zostawmy. Kotka i myszkę się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławnym. Nie wszystko złoto, co się świeci, doceń dziś ten dzień i ucz się od swych dzieci, mówię ci, wiele się zmieni. Powrót do korzeni, nie dany mi gonić za modą, choć często pod prąd, to z podniesioną głową. Nie mam czasu na siedzenie przy koklicie, ów machiny lądującej w niej bycie. To czyny mówią, ile stanowicie, czy się znie, czy się wyzwolicie.
Nie mam czasu na lakierki zamiast adidasów, ja basów potrzebuję tak jak zebra pasów. Nie kasuj, nim nie usłyszysz mego hałasu dla asów. Nie było lepszych czasów.
Mówią na mnie niepoprawny, za arty zabawny. Stosunek do spraw ważnych, dziś fame zostawmy. Kotka i myszkę się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławnym. Mówią na mnie niepoprawny, za arty zabawny. Stosunek do spraw ważnych, dziś fame zostawmy. Kotka i myszkę się nie bawmy. Nie mam czasu na bycie sławnym.
słuchajcie, nam zostało tylko 13 minut, a mamy wiele, wiele do poruszenia. I tak, skończyliśmy rozmawiać na temat festiwali, na temat tego, dlaczego ten beatbox gdzieś poszedł zupełnie innym torem i dalej nie płynie tą jednostajną autostradą hip-hopową łączącą wiele elementów. No i teraz pytanie, organizatorzy, czy to, tak jak powiedziałeś, moment przepięcia artystów i wtedy uzupełnienie, nawet danie 1,5 minuty, 3 minuty na scenie, to jest super. I czy to jest nieatrakcyjne już? Czy to nie ma jakiejś nośności według tych, co organizują?
Nie wiem. Właśnie, ja uważam, że warto, tu jest do organizatorów festiwali, warto się zastanowić nad tym, że jak jest moment przepinania się artystów, to żeby ci ludzie pod tą sceną nie stali jak takie kołki i mówili, co się dzieje, dobra, skończył się koncert, aż czekamy 10 minut na następny, to może w tych 10 minutach pokazywać co artystę jeden z elementów hip-hopu. Zrobić sobie prostą walkę freestyle'ową przez chwilę, zrobić sobie przy następnym artyście, przy przepinaniu, wziąć nawet lokalnych b-boy, to nie jest jakiś budżet mega, nie? Bo w każdym większym mieście, gdzie się festiwal organizuje, zawsze jest jakaś ekipa b-boyów, znajdzie się ich spod ziemi tak naprawdę. Wystarczy to napisać, że szukamy b-boyów organizując i oni się pojawią, tak. I wtedy można ich ogłosić. Oni też nie wezmą tyle, co artysta, który tam gra.
Tak, plus wiesz, wystąpienie bardzo często dla osoby, która się uczy, jest nagrodą samą w sobie.
Więc
nie?
Ci ludzie też by fajnie by pokazali breakdance, tak samo beatbox można, jest wielu beatboxerów, których można ogarnąć, którzy mogliby pokazać się, tudzież mnie na przykład z Jęzorem zaprosić na taki festiwal, to już przynajmniej sprawdzona opcja.
Tak, już wiemy, czego można
i wiadomo, że pociągniemy temat dobrze, żeby zagrać fajnie beatbox. I tak samo DJing uważam, że fajnie by było eksponować, tak jak u nas DJ West ma w Paktofonice swój set DJ-ski, w którym pokazuje swoje umiejętności. Też uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, bo kurde, no to jest hip-hop, jeżeli coś chcemy robić...
W ogóle
robić...
nasza scena DJ-ska jest tak prężna, chociażby Needlework, Scratch Crew, czy DJ Czedarak,
mistrzostwa
świata
to.
Po stronie Polski. Lazy Ład ostatnio nie przeszła dalej, ale w Tokio reprezentowała cudnie Polskę, ale powiem ci, że też było dla mnie super zaskoczeniem, że i IDA, i DMC zawody stricte DJ-skie, one są pełne. Ludzie przychodzą, ludzie reagują, to jest wspaniałe.
Więc to fajne było do pokazywania na festiwalach. A jeśli chodzi o beatbox, to mamy Fundację Instytut Beatboxu. Prowadzi to Patryk TikTok. TikTok ogólnie zawsze jeszcze w UBW organizował beatboxowe, teraz to się nazywa Polish Beatbox Battle. Odbywa się to co roku, jest to oficjalna eliminacja do Mistrzostw Świata. Tak, w Warszawie to jest na. W tym roku.
Instytut Beatboxu, tak? Fundacja. To tak. Możecie wygooglać, sprawdzić.
Tam zawsze latem jest, w lipcu teraz był festiwal, tak naprawdę beatboxowy, chyba 4-dniowy. Są zapraszani topowi beatboxerzy ze świata. Był wicemistrz świata teraz, miał panel dyskusyjny, opowiadał, pokazywał różne techniki, jak on do tego dochodzi, że dla takich młodych beatboxerów i warsztaty też tam są. Potem są zawody dzieciaków, potem kategoria jakaś tam, różne kategorie były, więc i dzieciaków, i dorosłych, tak, team był, Loop Station też było, więc jakby, no i solo wiadomo. Więc jakby bardzo ciekawa impreza i to w Domu Kultury na Gocławiu było.
Kurde. O kurczę, na Gocławiu dużo rzeczy fajnych imprez robi Duśka Zło z dziewczynami podwórka. Bardzo dużo akcji dla dzieciaków w ujęciu i rapowym, graficiarskim i malowania. To tak, Terminal Kultury Gocław.
Terminal Kultury Gocław.
Tak, polecam sprawdzić, bo tam znam to od strony właśnie działania Duśki i dziewczyn z podwórka, miał kru i całe pochodne. To też jak macie ochotę, zajrzyjcie i spójrzcie. A my wracamy do tej fundacji Instytut
Beatboxu.
Instytut Beatboxu.
Beatbox,
mordo.
Beatbox.
Ja.
Beatbox.
w ogóle. Tak, to już wejdzie. Myślałam też, bo tak jak rozmawialiśmy teraz, mi przyszła ta myśl, że jak gdzieś nie słyszałam, no chciałabym znowu powiedzieć beatboxu, gdzieś nie słyszałam beatboxu, to słyszałam go w reklamach. Jakby no. Agencje reklamowe chyba bardziej wychwyciły, że to może być znowu atrakcyjne niż faktycznie środowisko, bo w reklamach się pojawia się bardzo często. W ogóle cały wizerunek hip-hop kultury od mody przez slanki, te wszystkie rapowanki, które się pojawiają, no wiadomo dlaczego to się dzieje, dociera to do coraz większej liczby odbiorców i jest to już kulturą masową, to już nie jest odrębna rzecz, która jest dla wybranych i powiedzmy dla ludzi hermetycznych, tylko pochłonęło to już dosłownie całe masy. A powiedziałeś o zawodach, mówiłeś, że jak przyskilujesz, to może miałbyś ochotę na to, żeby w czymś wziąć udział, ale czy w samym beatboxie jeszcze masz jakiś cel taki tyczący się też siebie, ale może jakiejś szerszej publiczności? Masz jakąś, wiesz, misję, wizję na to, co z tym zrobić oprócz grania i jakby karmienia siebie samą tą radością?
Staram się promować beatbox. Chciałbym kiedyś, kurde... Mam nagraną taką płytę, ale dograć jeszcze kilka rzeczy. Chciałbym zrobić taki, kurde, beatboxową orkiestrę, jakby, żebym był dyrygentem i byłoby wielu beatboxerów, którzy by grali każdy swoje sample i z sekcją muzyczną był i coś takiego zagrać bym chciał. To jest jakby moje największe marzenie.
Czy to się w ogóle gdziekolwiek kiedyś wydarzyło?
Nie wiem, ale ja bym chciał coś takiego zrobić.
Wyobraziłam sobie to.
Takim dżimkiem beatboxowym,
tak,
żeby
tak,
być,
tak,
wiesz.
I
mieć, kurde, kwartet smyczkowy, beatboxowy, wiesz. Tu każdy instrument, żeby po
Uwaga,
prostu,
zaklepane. Zatem na to wpadł, już zarejestrowany.
No, że to jest takie moje największe chyba marzenie. Bo tak to w beatboxie, jeśli chodzi o granie, no osiągnąłem... Kurde, dla mnie fajną rzeczą było właśnie... Jak Natalia Kukulska zaśpiewała Popatrz do mojego beatboxu, nie?
Wow, na męskim graniu.
Nie, wiesz co, u Tedego na koncercie grała kawałek Kamienie w Warszawie tutaj i na próbie stwierdziliśmy, że na spontanie zrobimy, że ja zrobię beat, ona na 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 na. Wszyscy razem! Na, 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 na. No i kurde, zrobienie Popatrz, kurde, z Natalią Kukulską jakby sklamrowało. To było takie moje marzenie, które osiągnąłem i chyba to było zawsze od dzieciaka moje takie największe, bo wiadomo, z Anną Jantar nie miałem szans tego zrobić, ale na końcu Natalia powiedziała, moja mama byłaby z ciebie dumna i kurde, aż wiesz, mi wtedy ciarki przeszły, nie? No. To było taka, ale tak jak mówię, no chciałbym promować beatbox i gdzieś go tak wciskać, gdzie się da, żeby tych młodych beatboxerów dobrych...
A właśnie też... na tych zawodach, gdzieś może jak się pojawiasz i potem rozmawiasz z ludźmi na jakichś bekach czy nie bekach i pojawiają się młodzi ludzie, widzisz zajawę w młodych ludziach?
Tak, widzę, oczywiście. Na ja się tym jaram. Właśnie? Się tym karmię tak naprawdę. Przychodząc tam, rozmawiając z nimi, to wierzę w to, że kurde, też oni są tam, gdzie ja kiedyś byłem i że oni coś osiągną w życiu, nie?
Bo wiesz, rapuje teraz każdy tak naprawdę. Każdy chce rapować, wszędzie, gdzie nie pójdziesz, nastolatkowie rapują. Dużo też jest skate'ów, też no. Tego widzę. Dużo, nie wiem, czy jest dużo młodych rajterów, tego tak nie widzę. DJ też widzę, a beatboxerów na tych nawet melanżach hip-hopowych nie...
Ale na imprezach beatboxowych są. Jest dużo młodych, są młode pokolenia beatboxerów, więc mamy
Zajarałeś
szansę.
Zajarałeś mnie, będę chciała, na pewno sprawdzę i tę fundację i będę chciała się jak wybrać będzie... i zobaczyć. Nigdy nie byłam na takiej bibie.
No to w lipcu podejrzewam, że będzie, bo co roku mniej więcej tak około czerwca, lipca się ta impreza odbywa. Warto, bo jest to rzecz naprawdę fajna i tam jest jeszcze... Wiesz, to nie jest takie zepsute środowisko, że ten tego nie lubi, wiesz, nie ma tak jak, kurde, że ta ekipa z tą nie gada, tylko wszyscy razem, kurde, wiesz, przegrany z wygranym, beatboxują se razem, stają w kółkach, są kibloksy tak zwane
to
robione, wiesz.
Bardzo mi to pokazuje gdzieś jakąś część wspólną z gronem tancerzy.
No może tak być. Że no. Nie ma takiej niezdrowej rywalizacji,
i
tylko
jaranie
się. I
powiedziałeś koła, to więc od razu, wiesz, sam Cypher tak. Mi już przyszedł do głowy i właśnie jaranie się tym, że ktoś inny ma super skilla i ty chcesz go poklepać po plecach za tego skilla i ewentualnie powiedzieć, stary, chcę z tą pogadać, opowiedz mi, powiedz, no. Pomóż, dorać, nie? I czerpanie, rozmowa, each one, coś, gdzieś
tak
tam
wygląda.
Zostaje,
to jest taka,
zakopywane.
Taka ekipa tych ludzi i ja bardzo to szanuję i staram się zawsze o tym wspominać, gdziekolwiek jestem, bo uważam, że Tic Tac robi naprawdę fajną robotę, która daje beatboxowi szansę na coś więcej niż tylko zostanie, kurde, w jakimś małym pubie przy beatboxowanie dla garstki osób, tylko że naprawdę wyhodujemy, kurde, wiesz, takich
potężną
wingów,
grzybnię.
Nie?
Tak mi się to skojarzyło. Super, czekamy na to. Słuchajcie, my dobijamy do końca. Nie zacznę kolejnego wątku, bo nie starczy nam czasu, a zaraz będą wjeżdżały kolejne rzeczy. Ja was zostawię na koniec jeszcze tak chyba, żeby to dać tę klamrę naszej rozmowie. Czarny Śląsk, dość świeży numer, jeszcze z Joką, Kaliber, Grupson, Focus, Rahim, i tym się pożegnamy, a ja bardzo ci dziękuję za...
Też dziękuję za
zaproszenie. Za rozmowę, za przeniesienie do przeszłości, teraźniejszości, przyszłości i co kochani. To była audycja Na Stykach, moim gościem Sot, Marcin Sot Zięba, ja Ola Bucuła-Buczyńska, Radio Praga. Widzimy się oczywiście z tej rozmowy. Powstanie artykuł, ona będzie też zarejestrowana, także będzie można do nich wrócić. Dziękuję wam za dzisiaj, do usłyszenia, a teraz z wami Czarny Śląsk.
Gotowi? Przed wami kurde na bryzami, kurde na bryzami, Czarny Śląsk. Ja 4-4 poka, original root boy. Przed wami kurde na bryzami, kurde na bryzami, a z nami Czarny Śląsk.
Odchowany z Bogucic bajtel, między gorolami mam wieżę jak Eiffel. Zmotywowany, by być pochytany, Hannes, płynę tak jak paprocany. Dupny kalibr ma ekipa moja, więc unikaj go jak patrolu w żorach. To rap kocura, więc nie leć w ciura. Hulam jak wiatr w tarnowskich górach. To hip-hop kultura, więc wyciągnij wnioski. Gromadzi ludzi jak Stadion Śląski i Park Chorzowski. Wiesz, ten, który widać tak dobrze z dachów kukuryc. I często mrugam ci uwodzicielsko, bo jesteś piękna jak droga na Bielsko. Mam swą stylówkę na miarę szytą, jak garniak na studniówkę odbytą.
Śląsk, tu mamy własny kąt, tu mamy widzą tylko smog. A wystarczy spojrzeć w głąb, aby dostrzec jego piękno. Śląsk, kocham i szanuję stąd, elektryzuję wciąż. Godom.
Klara Lica, ja się regna.
Na, masny bity, ja się sierdna.
Ja, już się zawrzy ino beblasz.
Beblasz,
co się ciepisz, ty pod ciebie zapisz jak fuz reklam.
Burajstwo, ty zdążysz się w głowa.
Ty w tekie,
możała,
mąż hippie.
Tyś blank łogu.
Czekaj, to my się za robota.
Robimy ten bigel,
ja jak liger lotą.
Pokaż, 4-4, nie bądź tak Abraham.
Hajsuje się hasio,
larmo.
Ryczy luby hahar.
Muza na fonie ma gańba, jak mus to mus.
Cześć, Arbeit, Feierabend, już luz.
Halo, tu Joka, słowa po polsku. Śląsk więcej wie o mnie niż ja o Śląsku. Katowice na mojej mapie, miastem dla mnie. Naprawdę, każdy tu ma jazdę. Ja leżę na żelazie, zardzewiałym jak strupy. Jednym palcem zdrapać i do przodu ruszyć. Czysta karta, nie, nie wracamy na tarczach. Mam jedno życzenie, a na niebie spada gwiazda. Moja droga, moja doba, nasza sprawa. Jak wiesz, o co chodzi, pytań nie zadawaj. Spotkamy się zaraz, zobaczysz sama. Na samym dnie, nie wiadomo gdzie, na oceanach. Za blisko słońca kręcisz się w układzie. Szczere intencje zbliżają nas bardziej. Chodź, spotkajmy się na ziemi obiecanej. Śląsk, nie ma takich jak my tu, twój diabeł.
Śląsk, tu mamy własny kąt. Tu mamy widzą tylko smog. A wystarczy spojrzeć w głąb, aby dostrzec jego piękno. Śląsk, kocham i szanuję stąd. Lato godom.
Te hopie, wielam nam wajzlu.
Trochę
trudno odnaleźć się w tym wajzlu.
Obejś hołdy hajsu, oraz kupa szajsu.
Jak fraszlu,
lubią ci w dekiel jak motek po majzlu.
Rzekie są tu dupne bloki,
to w niej inno familoki.
Naplombane puloki,
migną jak cover floki.
Straszą bajtli beboki,
jak bombony to szkloki.
Bądź pogryfne widoki,
zapraszają Ślązoki.
Joga dab, foko smok, eplom raki gruby. Śląsk, czarny lot, czarny wosk, a nie tani koks. Wciąż mocarny jak King Kong.
nie znam go na tip. To pole kocham jak hip hop. Kręcę cię tu od lat, jak w rybniku na lądach. W górach spotkać można mnie, gdy natury doglądam. W dobrych klubach podczas zarażenia energią. I na dwóch łukach, kiedy pędzę leśną ścieżką. A tych tu brud, jak i grób na blokach. Na niektórych mordach wyryta cała historia. Sam zobacz, ziomu, gościmy ci jak króla. Chodź w dom, Bóg w dom, taka nasza kultura. I choć na świecie tyle pięknych miejsc, sentymentem zawsze wracam tu, gdzie ukształtował się mój charakter. W moich żyłach płynie polska krew, z domieszką śląskich cech. Na fundamentach HIP, HOP, Śląsk.
Tu mamy własny kąt, tu mamy widzą tylko smog. A wystarczy spojrzeć w głąb, aby dostrzec jego piękno. Śląsk, kocham i szanuję stąd. Elektryzuję wciąż, od bajtla tu jest mój dom. Mimo że ciu lat ogodą.
Wiesz co to jest kamela?
Co to jest kamela?
Skończ bukletaszą.
Rozmawiać, słuchać i zobaczymy co jeszcze. Oczywiście jak zawsze moją misją, moją...